Wilczku, wilczku, a dlaczego masz takie duże oczy?
Pasterzyku, chcę lepiej widzieć.
Proszę Państwa, proszę nam wybaczyć to nawiązanie do poprzedniej jubileuszowej audycji. Nam też przypomniało się wiele wspaniałych chwil i te wspomnienia, no, wracają często. A ta rozmowa pasterzyka z wilczkiem to była, Pani Małgosiu, jeśli dobrze pamiętam, rozmowa z audycji o dźwiękach.
Dokładnie, rozmowa z audycji o dźwiękach i oczywiście inspirowaliśmy się czerwonym kapturkiem.
Tak, i wcielaliśmy się w role takie związane troszeczkę z naszymi nazwiskami. Stąd wilczek i pasterzyk, a jak pasterzyk, to owieczki, no i wtedy pojawiła się ta słynna Tośka.
Muszę coś dodać.
Proszę dodać.
Drodzy Państwo, oczywiście ja tej owieczki nie zjadłam.
Tak, Tośka ma się dobrze, odpoczywa, skubie trawkę i być może jeszcze nie raz weźmie udział w audycji Radiolatorium.
A ja nie jestem takim wilczkiem, który cokolwiek zjada.
I ten wilczek jest wegetarianinem, o, nie zjada owieczek.
Wypada nam jeszcze podziękować Państwu za wszystkie miłe słowa, gratulacje, życzenia z okazji naszego 400. jubileuszu. Postaramy się, aby kolejne audycje były ciekawe, aby inspirowały Państwa i zaciekawiały nauką.
No i tak jak powiedzieliśmy w audycji jubileuszowej, patrzymy optymistycznie w przyszłość, no i zakładamy, że 10 lat radiolatoryjnych przygód przed nami i kolejne 400 wydań. A 401 wydanie właśnie przed nami. Nie będziemy ukrywać, że temat, o jakim dziś opowiemy, to taka mała inspiracja właśnie z poprzedniej audycji, gdy rozmawialiśmy o małych i dużych liczbach, o rozmiarach na przykład atomów. Postanowiliśmy odbyć z Państwem podróż właśnie do tego atomowego świata. Bo świat atomu i fizyki jądrowej z jednej strony nas fascynuje, ale z drugiej straszy i przeraża. Kojarzy się z wybuchami bomb jądrowych, Hiroshimą, Nagasaki, z awariami reaktorów w Czarnobylu i w Fukushimie.
Ale każda historia, baśń czy scenariusz filmu jest tak naprawdę dobry wtedy, gdy troszeczkę nas straszy, bo lubimy się bać. I ta nasza dzisiejsza historia będzie właśnie trochę taka dla lubiących dreszczyk emocji.
Fizyka może być przyjemnie przerażająca. I to nie ze względu na zadania i wzory, ale z powodu fascynującego świata energii atomowej i atomu.
Bo mimo pozorów solidnej budowy, świat materialny okazał się równie materialny jak duch. Materia, krzesło, człowiek czy gwiazda składa się niemal wyłącznie z pustej przestrzeni.
A prawie cała substancja atomu znajduje się w małym jądrze, 100 tysięcy razy mniejszym niż cały atom. Pani Małgosiu, tak sobie myślę, że boimy się zwykle tego, czego nie rozumiemy bądź nie potrafimy sobie wyobrazić. Mówi się, że prahistoryczny człowiek, kiedy zobaczył po raz pierwszy księżyc, próbował cisnąć w ten księżyc kamieniem, bo nie rozumiał zjawiska. I tak też jest w naszych czasach. Boimy się tego, czego nie rozumiemy. No to my dziś spróbujemy troszeczkę odczarować temat właśnie atomu i atomowych światów. Małgorzata Wilczak
i Paweł Pasterz.
Radiolatorium, zostańcie z nami.
Radiolatorium.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.
Atomy są podstawowymi klockami, z których zbudowana jest cząstka każdego pierwiastka chemicznego, czyli materii. Łącząc się ze sobą na różne sposoby, mogą stworzyć różę, samochód, mikrofon, złoty pierścionek albo nawet chomika.
Myślałam, że będzie pan miał tutaj różę albo złoty pierścionek.
Tylko róża albo pierścionek?
Tak.
No to muszę pani powiedzieć, że nie jest pani specjalnie wymagająca, bo mogła pani zażądać samochodu albo jakiegoś odrzutowca.
Ale ja nie mam aż tak wielkich potrzeb.
Brawo. A chomik nie może być?
No nie, bo chomika się trochę boję, ponieważ miałam taką niemiłą przygodę.
A to kiedyś zrobimy specjalną audycję o chomikach, różach i pierścionkach. Możemy kontynuować, pani Mogoś.
Potrzeba było trochę czasu, abyśmy się zorientowali, czym te klocki są. W roku 440 przed naszą erą pierwsze pytanie o budowę materii postawił Demokryt. Greckie słowo atomos znaczy nie mniej, nie więcej, tylko niepodzielny.
Proszę Państwa, tutaj słynne eksperymenty z dzieleniem kamienia, patyka, klocków. O, no weźmy taką płytkę wykonaną z kilku warstw klocków Lego. Możemy tę płytkę złamać raz i drugi raz i jeszcze raz i dzielić na coraz mniejsze kawałki, ale prędzej czy później to się skończy i nie uda się już podzielić maleńkiego kawałeczka materii na jeszcze mniejszy. Do lat 90. XIX wieku naukowcy sądzili, że atomy są jednolite jak bilardowe kule i że nie ulegają rozpadowi.
W 1897 roku Joseph John Thomson zaobserwował, że atomy zawierają cząstki, które nazwał elektronami.
W roku 1904 Thomson proponuje pewną słodką wizualizację, czyli atomowy model ciasta z rodzynkami, w którym ujemnie naładowane elektrony rozrzucone były jak rodzynki w cieście.
W 1909 roku Ernest Rutherford wykonuje słynny eksperyment, podczas którego bombarduje arkusz folii złota cząstkami alfa. Większość z nich przechodzi przez folię, lecz jedna cząstka na 8000 odbija się od niej.
Rutherford doszedł do wniosku, że atom zawiera pustą przestrzeń, przez którą przechodziły cząstki alfa, wewnątrz której znajduje się coś ciężkiego i wystarczająco masywnego, aby odepchnąć atakujące ciężkie cząstki.
W 1918 roku Rutherford izoluje proton. Najprostszym atomem jest wodór, który zawiera jeden elektron i jedno jądro naładowane dodatnio. Nazwane ono zostało protonem.
Proton jest około 1836 razy cięższy od elektronu, co oznacza, że praktycznie cała masa atomu wodoru znajduje się w protonie.
I w związku z tym, że protony są wybijane z różnych pierwiastków, Rutherford wywnioskował, że to właśnie one niosą ładunek dodatni we wszystkich jądrach. Im większy jest ładunek dodatni jądra, tym więcej protonów ono zawiera.
W 1932 roku James Hedwig odkrywa neutron, za co 3 lata później otrzymuje Nagrodę Nobla.
Teraz najciekawsze i najdziwniejsze. Można powiedzieć, że atomy są to puste miejsca, zajmowane przez jeszcze mniejsze cząstki subatomowe. W środku każdego atomu znajduje się zwarte jądro, zbudowane z dwóch rodzajów cząstek – protonów i neutronów. Protony mają dodatni ładunek, a neutrony nie mają żadnego.
Czyli są neutralne. Wokół jądra poruszają się jeszcze mniejsze cząstki o ładunku ujemnym. To elektrony. Z ogromną prędkością obiegają jądro po orbitach, które są zlokalizowane w różnych odległościach od samego jądra. Proszę Państwa, zwykle przy opisie budowy atomu przyrównuje się te formy do na przykład maleńkich układów planetarnych, gdzie planety krążą po orbitach dookoła Słońca. To nie do końca jest tak. To jest taka wizualizacja bardzo uproszczona. Bardziej przypomina to chmurę. Elektrony krążą są zlokalizowane w takiej chmurze otaczającej jądro w pewnej odległości i nigdy tak naprawdę nie wiadomo, w którym miejscu w tej chmurze znajduje się elektron. My tylko określamy pewne prawdopodobieństwo, gdzie te elektrony mogą się znajdować. O tak gwoli wyjaśnienia, żeby było wszystko jasne, że zbyt nie upraszczamy tutaj tematu.
Zatem wnętrze atomu to niemal pustka, w środku której znajduje się niewspółmiernie mniejsze jądro. Potraficie sobie to wyobrazić?
Weźmy na przykład tę piłeczkę ping-pongową. Jeśli umówimy się, że jest to upakowana grupa protonów i neutronów, to cały atom będzie miał średnicę 2500 metrów, czyli 2,5 kilometra. Albo przypomnijmy tę wizualizację z poprzedniej audycji. Powiększmy atom do rozmiarów boiska do piłki nożnej.
W takiej skali w środku boiska umieścimy jądro atomowe, które przy tym powiększeniu będzie miało rozmiar, pamiętacie Państwo, małej wisienki.
Dokładnie. I położymy ją tu, na środku boiska. To będzie jądro naszego atomu. Z trybun dla publiczności pewnie nie będzie go nawet widać.
Średnica najdalszej orbity elektronowej odpowiadać będzie odległości od jednej bramki do drugiej, a elektron pędzący po tej orbicie będzie wielkości, i znowu przypomnijmy, łebka od szpilki. Czy teraz czujecie atomowe proporcje? Boisko, wisienka, szpilka.
A teraz tylko z powrotem wystarczy to wszystko zmniejszyć do odpowiednich rozmiarów, a potem spróbować rozwalić.
Pierwszy raz udało się to w roku 1939. Bombardowane neutronami jądro uranu rozpadło się, tworząc dwa inne pierwiastki, był to krypton i bar. Ale to nie wszystko. Przy rozbiciu atomu uranu, oprócz promieniowania radioaktywnego, powstają wolne neutrony.
Neutron przechwycony przez jądro oddaje mu swą energię, powodując drganie jądra. Drganie powoduje wzrost sił rozrywających jądro, które pęka i dzieli się na dwa mniejsze jądra.
Jeśli masa uranu jest wystarczająco duża, możemy przypuszczać, że jakiś kolejny neutron z grupy wyzwolonych przy rozbiciu jądra wpadnie na jądro innego atomu i także spowoduje jego rozbicie.
Neutrony uwolnione z tego rozbitego jądra pójdą sobie dalej rozrabiać, powodując rozbicie następnych i następnych
i następnych, i tak dalej. Kto się domyśla, co wtedy powstanie? Tak, reakcja łańcuchowa.
A cała masa uranu przekształci się w inne pierwiastki. Takie hokus pokus. Najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, że część masy po prostu znika. Suma mas powstałych nowych pierwiastków jest mniejsza niż wyjściowa masa uranu.
Przy okazji wytwarza się ogromna ilość energii cieplnej. Związek między znikającą masą a energią, jaka przy tej okazji powstaje, opisuje najsłynniejszy wzór w historii fizyki. E równa się mc kwadrat.
Można powiedzieć, że im bardziej nie ma masy, tym większa energia powstaje. I tak na przykład zniknięciu tylko 1 kg masy towarzyszy ogromna ilość energii, podobna do tej, jaką możemy wyprodukować, spalając 3 miliony ton węgla.
Idąc tym tokiem rozumowania, możemy powiedzieć, że z 1 g masy otrzymamy ilość energii równoważną tej, która powstanie ze spalania 3000 ton węgla.
To znaczy, że taki ciężarek, gdyby był na przykład z uranu, 20-gramowy, 100-gramowy, to zmagazynowana energia równoważna odpowiednio 60 i 300 tysiącom ton węgla. Przyglądnijmy się płonącemu węgielkowi, bryle węgla, najpopularniejszej masie, której znikanie daje energię. Podczas procesu spalania powstaje emisja energii cieplnej, która, zgodnie z zasadą równoważności masy i energii, posiada pewną masę, dlatego węgielek stopniowo traci na wadze.
Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie produkty spalania, gazy, popiół i dokładnie je zważymy, przekonamy się, że ich całkowita masa jest mniejsza od początkowej masy węgielka, bryłki materii.
Energia, która podczas procesu spalania węgla przekształcona zostanie z energii masy energię cieplną, jest symboliczna i tak bardzo nieduża, że w zasadzie pozostaje dla nas niemierzalną. Ale nie zawsze tak się dzieje.
W procesach na poziomie molekularnym znaczna część energii masy znika, nie pozostawiając wyraźnych śladów, pozornie. Energia masy, tak jak inne formy energii, nie mogą przecież znikać od tak, pstryk. I nie ma.
Możliwa jest tylko zamiana jednej formy energii na inną, w ostateczności w najniższą pod względem uporządkowania, czyli w energię cieplną. Znamy to z opowiadań o naszym Słońcu i zamianie wodoru na hel.
W procesie zamiany 1 kg wodoru w 1 kg helu 8 g energii masy zamieniane jest na energię cieplną. To milion razy więcej niż energia uwalniana w procesie spalania 1 kg węgla.
Bo gdyby, moi drodzy, słoneczko spalało po prostu węgiel, starczyłoby go zaledwie na jakieś 5000 lat, a to stanowczo za mało. Ale na szczęście nasza gwiazda dzienna czerpie swoją moc ze źródła energii, które jest milion razy bardziej wydajne niż węgiel.
Jak wspaniale byłoby nauczyć się wykorzystywać całą energię masy, na przykład 1 kg materii.
Czyli zamienić go w całości w inną formę energii, co w praktyce oznacza zniszczyć całą jego masę. No ale nie tak na przykład walnąć młotkiem. Procesy jądrowe zachodzące w Słońcu czy w wodorowej bombie uwalniają zaledwie
1% energii zamkniętej w masie.
100% masy zamienione na 100% energii.
Ale by było.
jak zafundować sobie takie hokus pokus? Ano najlepiej przy użyciu niesamowitych urządzeń, reaktorów jądrowych. Wiele osób na dźwięk reaktor atomowy dostaje gęsiej skórki. Zaczyna się ekspansja strachu, lęku, oporu.
I nie chcemy słyszeć o budowie elektrowni jądrowych.
Tak, strach ma wielkie oczy i tak jak powiedzieliśmy na początku, często wynika z niewiedzy albo z braku wyobraźni. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, no energia atomowa to przyszłość. Energia atomowa, reaktory. Inna sprawa, na drugim końcu tego kijeczka są katastrofy, które gościły w naszej rzeczywistości. Na szczęście było ich niewiele, ale dość spektakularne. Czyli wypadek, który wydarzył się w latach 80. w Czernobylu, niedawno tragedia w Fukushimie. Proszę Państwa, reaktory to znakomite urządzenia, naprawdę świetnie przygotowane. To na pewno przyszłość energetyczna naszej planety. No sam ten fakt w różnicach w ilości spalanego paliwa, to co powiedzieliśmy przed przerwą.
A dookoła lasy, ośrodki wypoczynkowe, tak jest na przykład w Finlandii.
I w wysoko cywilizowanych, rozwiniętych krajach, które energię jądrową uwzględniają w swoich planach energetycznych. Proszę Państwa, zanim przytoczymy Wam kilka fragmentów z fantastycznej książki, którą postanowiliśmy dziś zaprezentować, książki naszego przyjaciela Wiktora Niedzickiego, słynnego popularyzatora nauki. Na razie zaprosimy Państwa do zaprzyjaźnienia się, zapoznania z modelem wirtualnym reaktora jądrowego, który to model umieściliśmy na łamach wirtualnego laboratorium w dziale technika, a wirtualne laboratorium to jest z kolei dział strony
Radiolatorium.
Radiolatorium.pl, oficjalna strona naszego programu, gdzie można słuchać naszych audycji w formie podcastów, a jednocześnie są tam właśnie zgromadzone rozmaite eksperymenty, proste i bardziej skomplikowane, z różnych dziedzin nauki. Fizyka, matematyka, technika. No i właśnie w dziale techniki znajdziecie model wirtualny takiego prostego, ale działającego reaktora jądrowego. Bezpiecznie można przekonać się o tym, że to bardzo pożyteczne urządzenie, no i poznać też zasady działania i zorientować się, co nie tak poszło
w Czarnobylu.
Proszę zatem odpalić sobie model wirtualny reaktora, a my przeczytamy niewielki fragment z książki Wiktora Niedzickiego z kamerą wśród uczonych. To jest rozdział pod tytułem Wokół atomu. Atom pomaga czy szkodzi? Bardzo nam ten fragment pasuje do dzisiejszej audycji, a ponieważ praktykujemy i praktykowaliśmy w Radiolatorium czytanie z Radiolatorium, to ta lektura jest jak najbardziej na miejscu. 26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie doszło do poważnej awarii. W reaktorze zbudowanym niezgodnie z regułami bezpieczeństwa, w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa, doszło do gwałtownego wzrostu mocy. Została rozerwana obudowa reaktora i zniszczony został budynek.
Nastąpiła bezpośrednia emisja do atmosfery radioaktywnego pyłu grafitu oraz uranu z wnętrza reaktora. To wydarzenie wyzwoliło w wielu krajach sprzeciw wobec energetyki jądrowej. Pod koniec lat 80. zająłem się elektrowniami atomowymi.
Między innymi wraz z grupą dziennikarzy byliśmy w elektrowni jądrowej Loviisa w Finlandii. Zakład mieści się na wybrzeżu Bałtyku. Dwa reaktory wodnociśnieniowe produkcji radzieckiej są sterowane i kontrolowane przez systemy Siemensa i Westinghouse'a i pracują bez zarzutu od ponad 40 lat. W Polsce mieliśmy budować bardzo podobny obiekt.
Dookoła elektrowni w Loviisa lasy i ośrodki wypoczynkowe. Nic dziwnego, panuje tu cisza, nie ma żadnych zanieczyszczeń. To przecież najlepiej kontrolowane miejsce w całej Finlandii. W samej elektrowni sterylna czystość, dopracowane najdrobniejsze szczegóły. Jak kamerą pokazać, że zakład nie stwarza żadnego zagrożenia, z komina nie wylatuje nawet stróżka pary, ale wypływa woda z trzeciego obiegu chłodzenia reaktora. Co prawda dozymetr pokazał normalne tło promieniowania, ale jak przekonać widza?
Poprosiłem docenta doktora Andrzeja Strubczewskiego, wybitnego specjalistę od bezpieczeństwa energetyki jądrowej, o możliwość zarejestrowania eksperymentu z jego udziałem. Pan Andrzej zszedł tuż nad wodę i z samego wypływu wody nabrał pełną szklankę, a potem wypił ją duszkiem. Nagranie zrobiło wrażenie na obecnych dziennikarzach z wielu mediów. Mówili o tym wszyscy.
Jako sprawca tego eksperymentu najbardziej bałem się, że docent dostanie rozstroju żołądka. W końcu była to nieoczyszczona woda technologiczna zmieszana z wodą Bałtyku. Na szczęście nic się nie stało, a profesor dr Andrzej Strubczewski do dziś, czyli po 30 latach, nadal cieszy się dobrym zdrowiem.
Proszę Państwa, taki maleńki, krótki fragment ze znakomitej książki Wiktora Niedzickiego wybraliśmy do dzisiejszego programu. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z książką, z kamerą wśród uczonych, choć Pani Małgosiu, kupić się tej książki nie da.
Kupić się jej nie da, można ją jedynie otrzymać, a otrzymać Państwo możecie książkę wtedy, kiedy wpłacicie datek na Fundację McDonalda, która buduje domy dla dzieci chorych na nowotwory i ich rodzin.
Proszę spróbować. Książka na pewno warta jest przeczytania. Z kamerą wśród uczonych, kulisy programów Laboratorium i Kuchnia. No a my za chwileczkę namówimy Was, będziemy namawiać Was do przeprowadzenia kilku doświadczeń z dziedziny fizyki jądrowej. Nie będziemy używali wzbogaconego uranu ani specjalistycznego, wyrafinowanego sprzętu laboratoryjnego.
A eksperymenty, które przygotowaliśmy, można przeprowadzić przy pomocy przedmiotów znajdujących się dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Proszę Państwa, to my teraz zagramy chwileczkę, a Wy poszukajcie w najbliższym otoczeniu kostek do gry, domina, zapałek. Przyda się szklanka, trochę alkoholu, choć wiadomo, to artykuł pierwszej potrzeby, no ale do eksperymentu...
Pierwszej potrzeby nie jest, ale może być w zasięgu ręki.
Pani Małgosiu,
nie pozwoliła
mi pani dokończyć pierwszej potrzeby do eksperymentów, na przykład chemicznych. Woda, olej maszynowy, zakraplacz, no i przyda się też styropianowy klocek, na przykład z opakowań po urządzeniach elektronicznych, albo taka podstawka do układania kwiatów. Jeśli nie zapamiętaliście wszystkiego, to my za chwileczkę po przerwie przypomnimy raz jeszcze.
Zacznijmy od rozpadu promieniotwórczego. Żeby zaprezentować to zjawisko, wykorzystajmy kostki do gry.
będziemy potrzebować, ile wlezie tych kostek do gry, czyli ile tam macie. 30 to minimum, a najlepiej z 50 sztuk. Proszę Państwa, rozpad promieniotwórczy to jest taki proces dość przypadkowy, zachodzący z pewnym prawdopodobieństwem. Nie można przewidzieć, które jądro w danym momencie wpadnie na pomysł, żeby się rozpaść.
Kostki do gry będą naszymi potencjalnie rozpadającymi się jądrami atomowymi. Umawiamy się najpierw, która ścianka z jaką liczbą oczek będzie w naszym modelu symbolizować rozpadające się jądro radioaktywne. Umawiamy się, panie Pawle, że w naszym przypadku będzie to szósteczka.
Bardzo dobrze. Szósteczka to jest najwyższa wartość oczek. Może być ilustracją rozpadu atomowego.
Teraz rzucamy wszystkimi kostkami i obserwujemy. Dobrze jest też zapisywać, ile atomowych jąder uległo rozpadowi.
Czyli ile szósteczek wypadnie, proszę
tak.
Państwa. Już rzucam. Wszystkimi kostkami, tak jak pani Małgosia zaproponowała. Czyli jeśli ktoś ma 30, to rzuca 30, jeśli ktoś ma 50, to rzuca 50 i tak dalej. Kostki rozpadnięte, czyli te szósteczki, usuwamy, a liczbę tych, które nie uległy rozpadowi, zapisujemy.
Przy kolejnych rzutach postępujemy według tego schematu. Usuwamy kostki z szósteczkami, te, które uległy rozpadowi, i zapisujemy liczbę pozostałych.
Uwaga, rzucę jeszcze raz kolejną liczbą. No, proszę bardzo, i szósteczki. Do widzenia się Państwu.
Po skończonym procesie rozpadu możemy porównać wyniki i ocenić proporcje liczby jąder, które się nie rozpadły, do tych, które uległy rozpadowi. To, co widzimy, to właśnie uproszczone, takie modelowe, wykładnicze prawo zaniku promieniotwórczego.
Nawet nam, pani Małgosiu, żadna kostka na podłogę nie spadła, co jest dużym sukcesem, naprawdę. Spróbujcie, drodzy Państwo. Kostki do gry, bezpieczny model ilustrujący rozpad promieniotwórczy i naprawdę pożyteczna zabawa. No dobrze, to skoro rozpad promieniotwórczy mamy już za sobą, to proponuję, abyśmy teraz przedstawili, jak, w jaki sposób wykonać kroplowy model atomowego jądra. Kropla oleju będzie w mieszaninie wody i alkoholu. Do tego potrzebny był ten alkohol właśnie. Także, pani Małgosiu, alkohol jest artykułem ważnym w eksperymentach. Proporcje ustalamy takie, żeby otrzymać olejową kulę zawieszoną w cieczy. Przy pomocy sznureczka albo wykałaczki przewężamy krople aż do jej... Nie jest takie proste wcale.
Musi pan trafić.
Tak, przewężamy krople aż do jej podziału i takiego rozszczepienia na dwie mniejsze krople.
O, właśnie tak. Może się zdarzyć, że podczas rozszczepiania jądra otrzymamy małe kropelki. Jest to piękna symulacja takiej sytuacji, gdy podczas rozszczepiania atomowego jądra uwalniają się neutrony.
Eksperyment można wykonać w wersji na płytce szklanej albo małym talerzyku. Jeśli taki talerzyk podświetli się od spodu, to uzyska się naprawdę bardzo ładny efekt graficzny.
Czyli potrzebny jest szklany talerzyk.
No najlepiej, jeśli chcemy użyć światła do zabawy, ale na zwykłym talerzyku też zobaczymy to rozszczepianie modelu kroplowego atomowego jądra. Proszę Państwa, ten talerzyk, bez względu na to, czy on jest przezroczysty, czy nie, należy zwilżyć płynem do szyb.
Wykałaczkę, którą deformujemy model jądra, również należy zwilżyć tym płynem.
Taka wizualizacja i piękna zabawa, potem tylko może być problem z porządkami, bo olej, alkohol, woda, olej to pięknie brudzi też, natłuszcza wszelkie powierzchnie.
Ale do tego światło i są przefantastyczne eksperymenty.
Eksperymenty z atomowymi jądrami. Atomowe jądro w stanie niewzbudzonym ma formę kulistą. Wzbudzone pod wpływem drgań wydłuża się, rozciąga, a w miarę postępowania procesu przewęża i w końcu rozrywa na dwie części.
Zupełnie jak kulka z gumy do rzucia. To oczywiście tylko bardzo teoretyczny model rozszczepiania jądra radioaktywnego atomu. Wersję teoretyczną tego modelu opublikowali w 1939 roku Niels Bohr i John Wheeler.
A teraz będzie, drodzy Państwo, reakcja łańcuchowa z wykorzystaniem zapałek, tylko ostrożnie z zapałkami, przypominamy. Zapałki plus dzieci równa się pożar. Sprawdziła już pani, czy...
Ja nie będę sprawdzać, wolę tego nie sprawdzać.
Ale nie, chciałem zapytać, czy sprawdziła już pani, czy to równanie działa w drugą stronę. Dzieci plus zapałki równa się pożar, czyli pożar minus zapałki równa się dzieci.
Rozumiem? Wie pan, jeśli nie damy dzieciom zapałek, to nie będzie pożaru.
Aha, w ten sposób pani to załatwia. No też może być. Zatem reakcja łańcuchowa, model zapałek. Rozpadające się jądra uranu uwalniają neutrony, które mogą włączać rozszczepianie kolejnych jąder atomowych. Tak rozpoczyna się reakcja łańcuchowa. Jeśli średnia liczba reakcji wywołanych przez jedną reakcję jest mniejsza niż 1, mamy reakcję podkrytyczną. Gdy jest większa od 1, nadkrytyczną, oczywiście reakcja podkrytyczna wygasa. Pani Małgosia będzie kontynuować ten opis, a ja przygotuję przez ten czas tekturkę do eksperymentu, do którego to eksperymentu wprowadzenie właśnie czynimy.
W nadkrytycznej wszystko zależy od masy substancji. Gdy jej całkowita ilość przewyższa masę krytyczną, reakcja łańcuchowa może zrobić w końcu bum. W eksperymencie, który proponujemy, każdy może wykonać kontrolowaną reakcję łańcuchową. I tak, w styropianowym klocku albo podstawce do układania kwiatów mocujemy zapałki w równych odstępach. Pan Paweł bardzo pięknie to teraz robi.
W tekturce chciałem dodać właśnie, że oprócz styropianu, podstawki do kwiatów, takiej gąbki twardej, można użyć tekturki, w której trzeba wcześniej otworki takie w pewnych odległościach, najlepiej takim szpilorkiem, ja tu mam taki zaostrzony pręt, gwóźdź może być, żeby zapałki tam można było wetknąć.
I dobrze jest, jeśli zrobimy to na planie kwadratu. Jeśli ustawimy odstępy takie, że po zapaleniu jednej zapałki żadna inna nie odpali, mamy model reakcji podkrytycznej. Jeśli zaś zapałki rozmieścimy w takich odległościach, że po zapaleniu jednej, na przykład pan próbuje w prawym dolnym rogu, zapalą się pozostałe. Nasz model to model reakcji łańcuchowej. Masa krytyczna w modelu to liczba zapałek, które spłoną.
Pracowicie upycham te zapałki do otworków. Odległości między zapałkami to około 2 cm. No i teraz spróbujemy. Pani przytrzyma to tutaj. O tak, ostrożnie. Dobrze. Spróbujemy teraz to zapalić. Pani Małgosiu, problem tylko polega na tym, że mamy jedną próbę. Zadziała albo nie. Podpalimy tylko zapałki, czy tekturkę, czy całe studio. Zobaczymy.
To czy jest tym właśnie... razem straż pożarna powiadomiona?
Tak, straż pożarna powiadomiona, żeby nie reagować na żadne sygnały nadchodzące z tego studia. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To jest właśnie piękno eksperymentowania. Zatem raz jeszcze zapałki ustawione na planie kwadratu. 10 na 10, 2 cm na 2 to jest odstęp między zapałkami. Zapalam jedną, jak pani powiedziała, w rogu prawym dolnym. No i zobaczymy, czy reszta zareaguje.
A państwo trzymajcie kciuki, żebyśmy nie spłonęli.
Uwaga. Czekamy, co będzie z następnymi.
Idzie.
Jest.
Pan uważa, bo tutaj już trochę dymu.
Ale udało się.
Ale wiem, pięknie było.
Nie wiem, czy było słychać te kolejne zapłony, ale wyglądało to znakomicie. Udało nam się uzyskać reakcję nadkrytyczną, czyli zapłonęła więcej niż jedna zapałka.
Ja myślę, że my zaproponujmy państwu bezpieczniejszy eksperyment, wykorzystując kostki domina.
Tak, oczywiście. Kostki domina to jest też fantastyczny materiał do eksperymentowania, do wizualizacji rozmaitych procesów. Całe długie ciągi kostek domina, no i potem jedno uderzenie i domino się przewraca. Każda kostka przewracając się wywraca następną. Myśmy zresztą takich modeli używali na przykład do wizualizacji przepływu czasu. Zatem przy użyciu domina też można zaprezentować reakcje łańcuchowe, reakcję podkrytyczną, gdy odstępy są zbyt duże, by upadająca kostka wytrąciła z równowagi następną. O, pani Małgosiu, pani zobaczy, teraz odstępy między kostkami są tak duże, że jak pchnę jedną, to ona się przewraca,
ale pozostałe zostają, stoją
nie wywraca
sobie.
Następnej. Może być też reakcja
nadkrytyczna. gdy przemiana, czyli stan z pozycji stojącej do leżącej, będzie zachodził, czyli przewrócą się te nasze kostki.
No właśnie, czyli ustawiamy kostki w ten sposób, żeby pierwsza popchnięta, upadając, przewróciła następne. No, spróbujemy.
No pięknie.
Zatem przy użyciu domina też można bezpiecznie eksperymentować z reakcją łańcuchową. Proszę Państwa, jeszcze przypomnimy jedno doświadczenie, do którego trzeba mieć kostki domina, ale specjalnie przygotowane. To jest piękny patent w ogóle na pokaz na scenie popularnonaukowy.
W tym momencie pomyślałam sobie, że musimy takie kostki przygotować, jak będzie już okazja występu na scenie i pokazu naukowego, to koniecznie musimy ten eksperyment wykonać.
No właśnie, klocki są tak wykonane, że każdy następny jest 1,5 razy większy od poprzedniego. No na przykład, jeśli pierwszy ma 6 mm wysokości, to drugi 9, następny 13 mm, jeszcze następny 2 cm, 3 cm, ostatni aż 75 cm wysokości, czyli różnica między pierwszym a ostatnim jest duża. Takie klocki ustawione w odpowiednich odległościach od siebie i puszczone w ruch zachowują się identycznie jak klasycznie przewracające się kostki domina. Każda padająca powoduje upadek następnej. Niesamowite jest w tym układzie to, że ostatecznie kostka o wysokości 6 mm powoduje wywrócenie kostki, a w zasadzie całkiem sporego kloca o wysokości 75 cm. Coś podobnego w bezpośrednim kontakcie ze względu na proporcje rozmiarów i masy byłoby przecież niemożliwe. To naprawdę wyjątkowa reakcja łańcuchowa.
Już sobie to wyobrażam.
Teraz, drodzy Państwo, faktofon będzie, no bo tydzień temu był, to nie widzę powodów, dlaczego nie miałby być w 401 wydaniu naszego programu.
Faktofon. Nie tylko dla ciekawych świata.
Pani Małgosia, zacznie faktofon.
Gdyby udało się usunąć pustą przestrzeń z atomów, cała ludzkość zmieściłaby się w kostce cukru.
Jeśli brzmi to fantastycznie niewyobrażalnie, to proponuję przemyśleć i przeanalizować fakty. 99,12345678910 po przecinku procent czyli prawie 100, objętości materii to pusta przestrzeń. Gdyby faktycznie istniał sposób na wyciśnięcie pustki z atomów, cała ludzkość rzeczywiście zmieściłaby się w bardzo małej objętości.
Ta atomowa pustka to tylko jedna strona medalu. Drugą są rozmiary. Czy wiecie, że gdyby komuś udałoby się ustawić rzędem atomy, jeden obok drugiego, to na odległości 1 milimetra zmieściłoby się ich aż 5 milionów.
Proszę bardzo. A w kropce kończącej każde zdanie w książce, przyjrzyjcie się, drodzy Państwo, kropce na końcu zdania w książce, zmieściłoby się, uwaga, około 2 miliardy atomów. Średnica atomu wynosi przeciętnie zaledwie 1/50 milionową centymetra. Proszę sobie podzielić 1 centymetr na 50 milionów takich malutkich odcinków i sprawdzić, czy to prawda.
Gdybyśmy chcieli policzyć atomy znajdujące się we wszechświecie, wyszłaby liczba składająca się z dziesiątki i 80 zer. Ciekawe, kto potrafi taką liczbę nazwać.
Proszę Państwa, jeśli ktoś potrafi taką liczbę nazwać, to proszę spróbować i zapisać.
Można nawet przysłać do nas, chętnie się dowiemy.
Dziesiątka i 80 zer. A jak już Wam pójdzie dobrze z takim układem, to proszę spróbować dziesiątka i 180 zer. Co to będzie wtedy? Świat atomowy dzisiaj obrabialiśmy w programie. Proszę Państwa, na zakończenie jeszcze coś troszkę a propos też tego atomowego świata i atomowych rewelacji. Będą atomy. O, pani Małgosia zaraz wyjaśni, o co chodzi. Atomy. Atomy, tak?
Nie, atomy, drodzy Państwo, to nazwa koła naukowego, które działa w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie. O tym kole mówiliśmy w zeszłym miesiącu, może 2 miesiące temu. Wspominaliśmy o pracy, jaką podjęli, o wyzwaniu, bowiem przystąpili do 5. edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół Podstawowych Być jak Ignacy. Tego roku nauka to przyszłość. Organizatorem jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Tym razem tematyka związana była z ekologią. Uczniowie dowiedzieli się nieco więcej o powietrzu, wodzie, odpadkach i bioróżnorodności. A słuchajcie, na koniec wykonują pracę. Tym razem praca dotyczy dowolnej aktywności, którą podejmą nasi naukowcy, żeby oszczędzić wodę. Ja jestem bardzo ciekawa efektu, a poza tym jest to bardzo pożyteczna inicjatywa. Wody pitnej coraz mniej na świecie. Poznając zagadnienia związane z ekologią, wykonywali doświadczenia, eksperymenty, fascynujące zabawy kreatywne. Odwiedzili zakład uzdatniania wody w Rzeszowie, niestety wirtualnie. Spotkali się z ekspertem z dziedziny ekologii i wszyscy donoszą, że cieszą się, iż realizują ten program, bo zauważają, jak ciekawa jest nauka, no i szkoda, że takie nie są lekcje.
Proszę Państwa, Pani Małgosiu, nauka przekazywana w interaktywny, ciekawy, interesujący i wciągający sposób jest fantastyczna po prostu. Więcej samodzielnej pracy, więcej emocji odkrywania i wszystko będzie działało jak trzeba. A temu służą właśnie eksperymenty, niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, lekcji. Stara zasada. Powtarzamy ją wielokrotnie i będziemy powtarzać do końca świata. I o jeden dzień dłużej. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, zapamiętam, daj zrobić samodzielnie.
A zrozumiem.
Ten pierwszy wers troszkę uderza w radio i nasz przekaz, bo my też głównie do Państwa mówimy, opowiadamy, no ale mamy nadzieję, że inspirujemy również. Pani Małgosia, coś jeszcze chciała powiedzieć miłego?
Tak, młodzi naukowcy z koła Atomy korzystają również z materiałów dostępnych właśnie na stronie www.radiolatorium.pl oraz Politechniczny Dom Kultury i Nauki.
A ja Pani powiem w tajemnicy i Państwu również, choć nie zdradzę wszystkiego, że wiem, jaki model w tym projekcie Być jak Ignacy, nauka to przyszłość, w następnym etapie dotyczącym transportu współczesnego będziecie wykonywać. Wiem, ale nie powiem, ale na pewno się Wam spodoba. Model i w zasadzie model to mało powiedziane, to będzie cała struktura transportowa. I tyle, więcej nie powiem. Warto czekać
bardzo jesteśmy ciekawi. Myślę, że wszyscy czekają na to, co będziemy robić, co młodzi naukowcy będą robić następnym razem. Wiem, że nie mogą spać nawet po nocach, myśląc o tym, co będzie w następnym cyklu.
Proszę Państwa, to tym optymistycznym akcentem tradycyjnie zakończymy dzisiejsze wydanie Radiolatorium. Pani Małgosiu, ja sobie na koniec jeszcze zrobię jeden taki model bezpieczny, bezpieczny z zapałkami. To taki średnio bezpieczny, ale dołożę starań, żeby bezpiecznym pozostał. Jeszcze jeden taki model reakcji łańcuchowej, bo on mi się bardzo spodobał. Popatrzymy jeszcze raz, spróbujemy, tak?
Bardzo chętnie.
No to dobrze, teraz pani będzie wkładać te zapałki. Ja mogę ewentualnie znowu podpalić, a państwu powiemy do usłyszenia. Małgorzata Wilczak
i Paweł Pasterz.
Bądźcie z nami i z Radiolatorium za tydzień.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.